Anatomia buntu. Establishment, media i polskie realia. Artykuł analizuje mechanizmy działania establishmentu, rozumianego jako ustanowiony porządek społeczny, który selekcjonuje i tresuje jednostki, ograniczając wolność debaty i pluralizm. Autorzy demaskują hipokryzję elit, krytykują media jako narzędzie propagandy i obnażają ideologiczne zapędy uniwersytetów, jednocześnie wskazując na konieczność zachowania wolności słowa i krytycznego myślenia. Teza artykułu brzmi: polska demokracja, podobnie jak amerykańska, cierpi na patologie takie jak nepotyzm, korupcja i brak transparentności. Artykuł proponuje konkretne rozwiązania naprawcze, w tym jawność procedur, obowiązek prawyborów, reformę mediów publicznych i likwidację progu frekwencyjnego w referendach. Celem jest oddanie władzy obywatelom i demontaż mechanizmów, które ograniczają ich wpływ na państwo, co ma szansę wyzwolić obywateli z roli biernych obserwatorów i uczynić ich aktywnymi uczestnikami życia publicznego. Establishment to nie demon ani mem, lecz ustanowiony porządek społeczny. Słowo to brzmi niewinnie, niczym bibelot na komodzie, dopóki nie zajrzymy do jego skrzynki z narzędziami. Wtedy okazuje się, że to grupa kontrolująca, czyli strażnicy wrót. To oni kalibrują obieg, decydując, kogo wpuścić do środka, a kogo pozostawić przed bramą, choćby wykazywał się wybitnym talentem i pasją. Autorzy jedynie doprecyzowują tę definicję, pokazując, że establishment nie tylko selekcjonuje, on tresuje. Patriotyzm nazywa wulgaryzmem, wyjątek aberracją, a obywatela postrzega jako szprychę w kole. W polskiej wersji mechanizm ten rozumiemy bez instrukcji obsługi. Wystarczy zobaczyć, kto naprawdę nadaje ton debacie. Nie ci wybierani, lecz ci wybierający z redakcji, festiwali, funduszy, think tanków i towarzystw wzajemnej adoracji. Różnica sprowadza się do skali i rekwizytów. W Stanach Zjednoczonych strażnik nosi garnitur skrojony z sieci powiązań i indeksu Hirsha. U nas zaś występuje w todze, sutannie albo marynarce z przypiętym uśmiechem. To jest rozdział, który polski czytelnik smakuje z upodobaniem, bo któż z nas nie lubi patrzeć, jak świętym krowom rdzewieją aureole? Autorzy bezlitośnie demontują teatr ekologii z pokładu odrzutowca i pacyfizmu w filmach pełnych broni, przypominając, że przemysł emocji uczy nas polityki poprzez łzawe monologi i czerwone dywany. Krytyka bywa brutalna, lecz jej mechanizm jest prosty. Celebryta nie staje się autorytetem poznawczym z racji symetrycznej twarzy i talentu do pozowania. Gdy rości sobie prawo, by dyktować moralność klasie średniej, włącza się nasz narodowy odruch ironii i pytanie. Ile kosztowała suknia, w której pouczasz o ubóstwie? Owszem, hipokryzja działa po obu stronach, ale skala hollywoodzkiego megafonu sprawia, że jej dudnienie przetacza się przez Atlantyk. W Polsce to nie gala Oscarów, lecz krajowy panteon list przebojów i seriali, gdzie przesłanie bywa podszyte marketingiem, a moralne wzmożenie zbiega się z premierą płyty. Media to ramię propagandy. Takie zdanie działa jak łom, ale łomem nie da się zbudować zaufania. Dlatego warto zejść do warsztatu liczb i mechanizmów. Relacje o pierwszych 100 dniach prezydentury Donalda Trumpa były w wielu stacjach przytłaczająco negatywne. To fakt zmierzony, policzony, udokumentowany. Jednak negatywny odczyt nie jest automatycznym dowodem spisku. Może wskazywać na logikę newsa. Konflikt sprzedaje się lepiej. Kulturową stronniczość. Logikę rynkowej rywalizacji. Albo po prostu na prezydenturę, która seryjnie generowała kontrowersje. Zadanie dla mediów – oddzielić krytykę od kampanii, a błąd od kłamstwa. Zadanie dla obywatela – nie zastępować myślenia plemienną lojalnością. Zadanie dla polityków – nie tłuc termometru, gdy pokazuje gorączkę. Kiedy były szef Federalnego Biura Śledczego James Comey, zeznając w Senacie, prostuje artykuł jako niemal całkowicie błędny, widzimy granice reporterskiej swady. Lecz gdy polityk lansuje hashtag zrównujący wszystkie media z fake newsami, wykręca kluczową śrubę z mechanizmu demokracji, minimalne zaufanie do instytucji opisujących świat. Autorzy stawiają uniwersytet pod pręgierzem, kreśląc obraz od stref wolnego słowa odgrodzonych niczym kojec, powiece zamieniające debatę w jarmarczny wrzask. Ich diagnoza jest ostra, celowo prowokacyjna, lecz nie wzięła się z próżni. To echo wieloletniej wojny o granice ekspresji na kampusach, w której brakuje jednoznacznie pozytywnych bohaterów. W tym sporze wybrzmiewają jednak dwa pytania, które w Polsce uderzają w czuły nerw. Pierwsze. Czy uniwersytet może być kuźnią wolnej myśli, jeśli rytualnie unieważnia niewygodnych mówców, a zamiast argumentów używa stempla z napisem nienawiść? Zawsze gdy pojęcie traci granice, ktoś zyskuje władzę, by je dorysować flamastrami. Drugie, czy można zahartować charakter, jeśli w imię emocjonalnego kokonu szlifuje się młodym wszystkie ostre krawędzie rzeczywistości? Odpowiedź musi być klasycznie liberalna, oparta na prostym mechanizmie. Tak, bronimy ludzi, ale nie izolujemy idei od krytyki. Tak, chronimy godność, lecz nie kosztem zamrażania debaty w formalinie. Jeśli Berkeley to kolebka wolności słowa, niech nie zamieni się w jej skansen. Jeśli Warszawa aspiruje do bycia kampusem regionu, niech nie stanie się manufakturą konformizmu. Pojęcie głębokiego państwa cierpi na własną popularność. Dla jednych to tylko spiskowa fantazja, dla drugich trzeźwa diagnoza bezwładu biurokratycznych mechanizmów. Autorzy używają go niczym warsztatowego reflektora, by oświetlić niepochodzące z wyboru struktury, które potrafią zablokować wolę wyborców poprzez kontrolowane wycieki, sabotaż procedur czy cichy opór resortowych rodzin. W polskich realiach to żadna egzotyka. Każdy, kto zderzył się z administracją pamiętającą naraz trzy porządki prawne i spór o definicję służebności, kiwa głową ze zrozumieniem. Instytucje mają bowiem pamięć trwalszą niż kadencje polityków. Pytanie jest więc fundamentalne. Jak oddać władzę obywatelom, nie amputując państwu instytucjonalnego mózgu i nerwów? Odpowiedź jest równie konkretna. Poprzez radykalną przejrzystość procedur, jawne kryteria awansu i horyzontalną kontrolę nad przepływem danych. Deep State kocha półmrok. Odsłonięte, słabnie. Autorzy wchodzą w otwarty spór światopoglądowy. Stawiają tezę jednoznaczną. Biologia determinuje płeć, a przenikanie kategorii gender do kultury, prawa i przestrzeni akademickiej to precyzyjny projekt establishmentu. Sięgają przy tym po raport pod tytułem Sexuality and Gender, autorstwa Mayera i McHugha, dwóch lekarzy, którzy poddali szczegółowej analizie literaturę naukową i orzekli. Najbardziej rozpowszechnione slogany tożsamościowe nie znajdują wystarczającego potwierdzenia w danych. Niezależnie od radykalizmu przyjętej perspektywy, warto zapoznać się z tekstem źródłowym. Jest to język analizy, a nie manifestu. Przywołajmy zatem fakt demograficzny, który w tej dyskusji bywa punktem zapalnym. W 2016 roku szacunki Instytutu Williamsa wskazywały, że około 0,6% dorosłych Amerykanów identyfikuje się jako osoby transpłciowe. Nowsze dane pokazują wzrost do blisko 0,8% wśród dorosłych i, co istotniejsze, do około 3,3% w grupie młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia. Nie jest to szum statystyczny. To sygnał, że zjawisko istnieje, jest mierzalne i zmienia dynamikę instytucji. Dyskusja o prawach i standardach nie wymaga zatem emocjonalnej retoryki, lecz precyzyjnej kalibracji między ochroną mniejszości a stabilnością norm prawnych i społecznych. W polskim kontekście nie jest to debata abstrakcyjna, lecz konkretna. Dotyczy programów szkolnych, standardów medycznych oraz orzecznictwa sądów. Nie trzeba grzebać w archiwach z lat 90., żeby poczuć zapach gangreny. Współczesna polska polityka to laboratorium absurdów, które samo w sobie powinno stać się przedmiotem badań klinicznych. Zamiast jednak pisać kolejny raport dla Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, weźmy skalpel i z chirurgiczną precyzją przeanalizujmy te ropiejące wrzody, jeden po drugim. Listy partyjne to demokracja w wersji gotowej playlisty. Wybory przypominają dziś bardziej selekcję utworów w serwisie Spotify niż świadomą decyzję obywateli. Owszem, klikamy w nazwiska, ale poruszamy się w ramach listy ułożonej przez partyjnego wodza. To nie jest demokracja, to casting, w którym o miejscu na afiszu decyduje lojalność wobec reżysera, a nie talent czy kompetencje. W efekcie parlament zapełniają ludzie, którzy nigdy nie musieli odpowiadać przed konkretnym wyborcą, ponieważ zawsze mogą schować się za partyjnym szyldem. Przecież w liberalnym systemie mandat jest osobisty, a nie na wynajem. Likwidacja mediów publicznych przypomina raczej wymianę szyldu na tym samym gmachu niż faktyczny pogrzeb propagandowego potwora. Prawda jest brutalnie prosta. Dopóki media publiczne finansuje partia u władzy, pozostaną one jej tubą, niezależnie od tego, kto akurat trzyma w ręku pilota. To nie jest likwidacja. To recykling tej samej patologii. Obywatel, czy to poprzez podatki, czy w formie abonamentu, płaci za regularne pranie własnego mózgu. Progi referendalne sprawiają, że demokracja bezpośrednia w Polsce jest trzymana na krótkiej smyczy. Wymóg 50% frekwencji w kraju, w którym obywatele masowo bojkotują plebiscyty jako partyjne ustawki, to próg zaporowy, a nie mechanizm kontroli. W rezultacie, nawet jeśli społeczeństwo chce zabrać głos, system knebluje je matematycznym absurdem. To tak jakby lekarz uzależniał powodzenie operacji od tego, czy w poczekalni zjawi się połowa wszystkich pacjentów z miasta. Finansowanie partii z budżetu miało być szczepionką na korupcję, a stało się kroplówką dla politycznego lenistwa. Partie nie muszą już walczyć o obywateli ani sponsorów, ponieważ mają zapewniony stały dopływ gotówki. To dożylne finansowanie utrzymuje przy życiu nawet najbardziej anemiczne organizmy, niezależnie od ich jakości, tworząc system, w którym kampanie są droższe, a układów wcale nie ubywa. Budżetowe pieniądze i tak przepływają bowiem przez zaprzyjaźnione firmy, fundacje i agencje public relations. Przywileje kościelne pokazują państwo na klęczniku. Fundusz kościelny, ziemia oddawana za bezcen, ulgi podatkowe i etaty kapelanów w każdej możliwej służbie. Państwo polskie wciąż zachowuje się jak lokaj instytucji, która w świeckiej republice powinna być partnerem, a nie właścicielem. Absurd pogłębia fakt, że Kościół, zamiast tonować swoje roszczenia, sam nakręca spiralę politycznej protekcji. To nie konkordat, to klientelizm ubrany w sutannę. Rozkład władzy sądowniczej zamienił sędziów w pionki na politycznej szachownicy. Trójpodział władzy istnieje dziś, głównie w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie. Politycy bezwstydnie manipulują sądami, obsadzając kluczowe instytucje swoimi ludźmi. Obywatel zamiast widzieć Temidę z opaską na oczach, patrzy na aktora w kostiumie, odgrywającego rolę w politycznym teatrze. Efektem jest całkowita erozja zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Polska polityka to remizowa orkiestra dęta, w której każdy dmucha jak umie, a dyrygent trzyma batutę w kieszeni marynarki od sponsora. Nepotyzm, klientelizm, karierowiczostwo, trzy duchy nawiedzają każdy gabinet, od rady gminy po sejmowe ławy. W tle czai się jednak czwarty, znacznie groźniejszy. Kompromat, czyli władza sprawowana szeptem za pomocą archiwów i pendrive. Uf. Zdiagnozowaliśmy gangrenę, teraz pora na amputację i montaż protez, które pozwolą demokracji chodzić prosto, a nie kuśtykać od afery do afery. To nie są sny utopisty, lecz zestaw narzędzi wyjęty z dobrze zaopatrzonego warsztatu. Te mechanizmy istnieją w innych państwach, a Polska mogłaby je wdrożyć jutro, gdyby tylko ktoś miał odwagę przestać grać w teatrzyk kompromatów i zacząć dokręcać poluzowane śruby systemu. Pierwszy stworzeń to konstytucyjny obowiązek prawyborów. Każdy kandydat na posła musiałby przejść przez transparentne, publiczne głosowanie członków partii lub obywateli zarejestrowanych w okręgu. Wyniki byłyby jawne, a listy układane automatycznie na podstawie poparcia, co kończyłoby erę jedynek dla pupili prezesa. Amerykanie od ponad wieku stosują system primaries, Niemcy mają obowiązkowe głosowania wewnętrzne. Polska wciąż tkwi w epoce feudalnej nominacji. Drugi krok to przebudowa mediów publicznych. Trzeba wymienić całe DNA tej instytucji, wzorując się na modelach brytyjskiej korporacji nadawczej BBC czy niemieckiej ARD. Finansowanie powinno być mieszane, abonament oraz budżet, ale z żelazną gwarancją ustawową, a zarząd wybierany w otwartych konkursach z udziałem organizacji społecznych, nie polityków. Należy wprowadzić całkowity zakaz reklam politycznych i obowiązek równego czasu antenowego dla wszystkich ugrupowań. Co więcej, media narodowe powinny prowadzić publiczny portal fact-checkingowy, który weryfikuje wypowiedzi polityków, zwłaszcza rządzących. Trzeci element to karta wolnego słowa. Cztery proste reguły dla uczelni i parlamentów. Po pierwsze, uniwersytet nie knebluje głosów, o ile nie nawołują one do przemocy. Po drugie, każda kontrowersyjna wypowiedź może być równoważona kontrdebatą, ale nigdy zakazem. Po trzecie, instytucja nie zajmuje stanowisk światopoglądowych w imieniu wszystkich pracowników i studentów. Po czwarte, prawo do ochrony przed obrazą uczuć nie jest nadrzędne wobec prawa do dyskusji. W polskich realiach to bomba. Bo jeśli rektor nie może odwołać wykładu z obawy przed petycją grupy oburzonych, nagle musi wziąć odpowiedzialność za autentyczny pluralizm. Czwarty filar to matryca przejrzystości dla mediów. Redakcja, która ją podpisuje, zobowiązuje się do prowadzenia jawnego dziennika korekt, opisu interesów każdego anonimowego źródła i wyraźnego oddzielenia komentarza od faktu. Oraz do publikowania rocznych raportów z własnych błędów. Czyż nie jest utopią oczekiwanie, że ludzie będą ufać mediom, które nigdy nie dokonują rachunku sumienia? Nowy kontrakt musi być obustronny. Redakcja bierze na siebie odpowiedzialność, a odbiorca ma obowiązek sprawdzać, porównywać i karać obojętnością tych, którzy kłamią. Odmłodzony konserwatyzm to nie nostalgia w garniturze ani tania, t TikTokowa poza. To system chłodnych reguł, które pozwalają wspólnocie działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Wolna, ale nie bezkarna, czuła, lecz nie miękka, dumna, ale nie zadufana. Bez formatowania instytucji żadna, nawet najpiękniejsza narracja niczego nie dowiezie. Państwo, które nie gra w chowanego, i prawo, które mówi pełnymi zdaniami, to fundament, przed którym każdy rząd udaje, że dawno zdał egzamin. Konserwatyzm, który nie boi się światła, jest młody. Stary jest tylko ten, który chowa się za zasłoną dymną. Czy zdiagnozowanie gangreny wystarczy, by uratować polską demokrację? Czy jesteśmy gotowi na amputację i montaż protez, które pozwolą jej chodzić prosto? A może wciąż wolimy teatr iluzji, w którym kolesiostwo gra pierwsze skrzypce, a obywatele są tylko statystami w spektaklu pozorów?